I Biblia mówi dalej. Dostępują wszyscy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Ktoś mógł powiedzieć, no to w takim razie, skoro ja jestem usprawiedliwiony, właściwie to nie ma znaczenia to, czy ja grzeszę, czy nie grzeszę, bo Bóg mnie po prostu gratis usprawiedliwił. Ale jest też napisane u Jakuba w ten sposób. Może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z uczynków, mówi Jakub. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? I oto jesteśmy w kłopocie. Co z tymi czynami, uczynkami? Dla nas jest ważny pierwszy czyn wiary. Pierwszy czyn wiary to jest pokuta. I to nie jest jedyny czyn wiary. To jest pierwszy czyn wiary taki, tak długo trwa ten pierwszy czyn wiary, że nie trzeba drugiego. On poza śmierć wykracza. Henoch zrozumiał to. On nigdy nie przestał pokutować. Noe nie zrozumiał tego. Kiedy osiągnął pewien poziom, pomyślał sobie, już nie jest ze mną tak źle, wreszcie się pozbyłem swoich nałogów i nagle się przyplątał zupełnie inny nauk. Co jest czynem wiary? Uczynkiem ponad wszelkimi uczynkami jest pokuta, mówi nam Biblia. Skrucha, dokonanie zadośćuczynienia Bogu za to, co uczyniliśmy słuchając szatana. To prawda, że krew Jezusa obmywa nas z grzechów, ale Izajasz mówi tak, że tak się dzieje, kiedy się wraca do Boga. Mówi tak, chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Tak, krew Chrystusa może nam zupełnie zmienić kolor naszej duszy. Ale najpierw trzeba wrócić do tej krwi. Nawrócić się. Czyli jest ten dzieło pokuty musi być. Czy masz sumienie ciągle nurzać się w łajnie grzechów, w wymiocinach demonów, godzinę później iść do kąpieli spowiedzi jak pod zwykły prysznic? Ile może taki stan trwać? Istniała taka księżniczka węgierska z rodu Batorych, Elżbieta, która kąpała się we krwi młodych dziewczyn, bo myślała, że przez to nigdy nie umrze. Zwariowała kobieta, no i zamęczyła 600 dziewcząt w ten sposób. Kiedy się król dowiedział o wszystkim, to ją zamurował w jakiejś komnacie i po 3 latach umarła biedna. W jakiej krwi się tu kąpać? Czy to jest moim lub twoim doświadczeniem, że rzucasz się w ogień grzechów i obmywasz się i już nie czujesz, że coś z tobą jest nie tak? Ile razy ten Jezus musi umrzeć, żeby Jego krew wreszcie obmyła cię w taki sposób, żeby już nie trzeba było niczego już wymyć? Przypomnę teraz Ewangelię, bracia i siostry, którą dzisiaj czytaliśmy, bo ona jest jakimś podsumowaniem naszych rozważań wieczornych. To tekst opowiadający o uwolnieniu owego epileptyka. Pamiętacie, Jezus schodzi z góry przemienienia, bo to się dzieje zaraz po przemienieniu z taboru. No i podchodzą do Niego ludzie, jakiś człowiek wysuwa się z tłumu, pada przed Jezusem na kolana i prosi Go, zlituj się nad moim synem, bo jest epileptykiem. Dosłownie tam po grecku jest napisane, że on był seleniadzetaj, to znaczy był urażony księżycową chorobą. Selene to jest księżyc, lunatyk. Co to znaczy? Gdy przed chwilą Jezus był na górze przemienienia i Jego oblicze było jak słońce, a tu przychodzi ojciec z synem i mówi, mój syn jest rażony księżycem. Czy to ma jakiś przypadkowy, jest ta zbieżność, że zaraz po przemienieniu, kiedy oblicze Jezusa było pełne słońca i ojciec niebieski mówi o swoim synu, jego słuchajcie, to jest mój syn umiłowany. A tu nagle przychodzi tatuś z synem i mówi, mój syn jest zwariował, opętany jest, księżycem jest rażony. Podkreśliłem, że Biblia nazywa go lunatykiem, seleniadzetaj, a nie, może nie tyle epileptykiem, ponieważ jest to aluzja, jak powiedziałem, do przemienienia. Jezus na górze Tabor okazuje uczniom oblicze obleczone w słońce i objawia im swoją jedność z Ojcem. Popatrzcie, ojciec i syn w słońcu, Bóg i Jezus w świetle. A tu w tym tekście, zaraz po zejściu na dolinę, Jezus spotyka ojca i syna, ale nie łączy ich słońce, światło, tylko dzieli ich księżyc. Choroba księżycowa, symbol nocy, ciemności. No, w nocy zacierają się granice, kształty. Trudno odróżnić, kto jest kim. Na przykład, kto jest ojcem, a kto jest synem. To jest antynomia, taka chyba nieprzypadkowa, jako zamierzona przez ewangelistę. Słońce, księżyc. Jest zapewne wskazówką do rozpoznania istotnej przyczyny choroby, ale być może też ikoną, obrazem ilustrującym istotną przemianę, jaką przyniósł Syn Boga na ziemię pomiędzy nas. Bo ten Syn coś wnosi w nasze chore, epileptyczne, zlunatykowane, jakieś księżycowe życie. Pomiędzy nasze relacje, również pomiędzy Ojcem i Synem, tak nabrzmiałe skrajnymi uczuciami nienawiści i miłości, gdzie miesza się odtrącenie i czułość, surowość i pobłażanie. Chyba nie jest dobrze, gdy ojciec jest tyranem, ale wcale też nie jest dobrze, gdy ojciec jest pobłażliwym koleżką swojego syna. Tylko w Jezusie można uwolnić chore układy rodzinne, które produkują opętane generacje. Tak chyba tutaj mamy zasugerowane. W tym tekście trzeba przemedytować to odniesienie ojciec Stwórca i Syn Jego Jezus i Słońce oraz ojciec opętanego Syna, Jego Syn i Księżyc. Choroba księżycowa. Wierzono, że człowiek wykonuje czynności bez świadomości, kiedy jest lunatykiem. Chodzi jakiś zniewolony światłem księżyca po dachach, gdzieś po jakichś spelunkach czy po piwnicach, przechodzi przez mury. Oczywiście trudno wyjaśnić medycznie związek między księżycem a epilepsją, ale ważne jest coś zupełnie innego niż prawda medyczna tutaj. Człowiek jest w jakimś transie, nie wie co czyni, nie ma kontaktu ze swoimi czynnościami, wykonuje wszystko w jakimś śnie, życie dla niego jest koszmarem. Nie potrafi odpocząć, szuka ciągle zaspokojenia. Jego życiem rządzi księżyc. Ojciec opętanego dziecka mówił w bardzo dziwny sposób: przyprowadziłem go do twoich uczniów, nie mogli go uzdrowić. Uczeń nie uzdrowi, ale ojciec uzdrowi. Uczeń jest synem, ale ojciec by uzdrowił. Na to Jezus odrzekł: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was cierpieć, przyprowadź mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły dług go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie się zbliżają do Niego i mówią: dlaczego my nie mogliśmy? No, są tylko uczniami. Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, i co jeszcze tekst na końcu mówi, ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. No, to jest chyba raczej pokuta. Dzieło pokuty, modlitwa i post. I jeszcze dopowiedzmy coś. Kiedy w tym samym rozdziale Jezus z tymi trzema apostołami schodzi z góry Tabor z przemienienia i zanim spotka się z tym ojcem i z tym synem chorym na księżycową chorobę, uczniowie dziwnie go pytają o różne sprawy i Jezus mówi takie słowo: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. I dalej jest napisane, że chodziło o Jana Chrzciciela, niekoniecznie o Eliasza. Ale to naprawi wszystko. Chcę jeszcze tę tajemnicę wam wyjaśnić, bo to jest ważne w kontekście tego, co powiedziałem. Ponieważ słowo naprawić to jest apokatastasis. Apokatastaza. Co to jest apokatastaza? U filozofów greckich, u Epikura czy stoików, to jest powrót ciał niebieskich, tych kosmicznych, na swoje miejsce, na swoją orbitę, w swoje granice. Powrót do stanu poprzedniego. Jakiś albo periodyczny powrót ciał niebieskich w obiegu w ten sam punkt. Albo może o cyklu kosmicznym też, apokatastaza. Ponowne ukazanie się Słońca i Księżyca, tak było na przykład u stoików. Przypadek, że to słowo się tam pojawia? Jakiej siły trzeba użyć, by Słońce i Księżyc wróciły na swoje miejsce? Czym jest Słońce, a czym jest Księżyc, a czym jest planeta? Może Słońce to Bóg, a może Księżyc to Syn, a może planeta to ojciec? Może tak. Może dokonuje nadinterpretacji. W każdym razie jedna siła może doprowadzić do tego, że te ciała niebieskie wracają na swoje orbity. Jezus mówi: post i modlitwa. Że post i modlitwa ma taką siłę, że ma siłę kosmiczną. Że nawet świat wraca na swoje miejsce, kiedy ludzie dokonują postu i modlitwy. Jaki to rodzaj duchów złych spętał tego chłopaka, że Jezus musiał surowo im rozkazać, bo tego chłopca rzucało raz w wodę, raz w ogień. komu surowo rozkazał. Wydaje się, że i ojcu surowo rozkazał, i synowi surowo rozkazał. Więc jaki rodzaj złych duchów wstąpił między tatę a synka? Może złych duchów zbyt pobłażliwego wychowania, które nawet jest czymś więcej niż permisywizmem, czyli zupełnym zwolnieniem się z wychowania. Bo są to takie duchy wdzierające się w duszę dziecka w atmosferze nadmiernego pobłażania, kiedy tata pozwala synowi na wszystko, bo się boi mu sprzeciwić. Kto tu jest ojcem, a kto tu jest synem? Kto jest księżycem, kto planetą, a kto słońcem? To jest wtedy katastrofa kosmiczna w domu. Bo już się nie wyznacza żadnych granic dziecku przez ojca. Tu nie chodzi o znęcanie się nad dzieckiem. Chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, gdzie jest ciemne, a gdzie jest jasne. Gdzie jest dobre, a gdzie jest złe. Gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo. Ale wielu ojców w ogóle nie chce być ojcami, a jeszcze dokonywać takich ryzykownych rozmów ze swoimi dziećmi, żeby im powiedzieć, tu jest czarne, synu czy córko, a tu jest białe. Lepiej może w ogóle nic nie mówić dziecku, nie narażać się dziecku, bo dziecko może się pogniewać, tupnąć nóżką. Więc może lepiej niech ten tatuś zleje się w swoje galoty i zostanie tym Noem, upije się i zostawi te dzieci w spokoju, prawda? To dotyczy i ojców rodzonych, i kapłanów. Jest to pokusą wszystkich ojców, moją też. Uciec od odpowiedzialności. Ale wtedy jest katastrofa. Wychowywanie więcej niż permisywne nie jest w ogóle wychowaniem, tylko skazaniem dziecka na to, że nie wyczuwa granic między żywiołami, między skrajnościami i rozbija się o życie. Co to jest permisja? Permisja po łacinie to pozwolenie na wszystko. Urlop od odpowiedzialności za wychowanie dzieci, zwolnienie się z obowiązku, na przykład rodzica. Taka postawa ojca rodziny to wcale nie miłość względem dziecka, tylko po prostu ciemnota księżyca. Skrzywdzenie dziecka, które już nie odróżnia, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego ten, powiem z przekąsem, miłosierny, dobry Jezus dał dziwną lekcję wychowania. Skarcił surowo ojca i syna. Ale przede wszystkim ojca.